Przy braku szczepionki i w pełni skutecznych leków na COVID-19 szukamy sposobów na wzmocnienie organizmu do walki z SARS-CoV-2. Jak zwiększyć odporność na wirusy, jak dbać o mikrobiot jelitowy, jak przy niedoborze ruchu, a także nadmiarze stresu oraz podjadaniu nie nabawić się otyłości. O tym między innymi mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji niestety telefonicznie są profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pani profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744222, pod którym można zadać pytania naszym gościom. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Ja wiem, że odrywamy panią profesor Joannę Zajkowską od obowiązków i to w tej chwili bardzo istotnych, ale przynajmniej na parę minut czy paręnaście chciałbym panią tutaj poprosić o skomentowanie bieżącej sytuacji epidemicznej. Miesiąc temu wprowadzono nową organizację funkcjonowania szpitali w związku z tą jesienną falą pandemii. Jakie korekty już trzeba było wprowadzić do tej organizacji i co wynika z tych korekt dla pacjentów?
Te proponowane zmiany zwiększą dostępność łóżek dla pacjentów zakażonych COVID, zwiększą dostępność do łóżek na jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli będą mamy dodatkowe szpitale w tym poziomie pierwszym, gdzie żeby pacjent nie podróżował po całym województwie, tylko miał jak najszybszy dostęp. Natomiast w przypadku pojawienia się czy powikłań, to będą te szpitale wtedy tej wyższej referencyjności. Także ma nastąpić poprawa w koordynacji, w takiej harmonijnym przekazywaniu pacjentów i znacznym zwiększeniu ilości łóżek szpitalnych.
W ostatnim tygodniu słyszeliśmy, że w wielu miastach, tych największych, już zdarzyły się sytuacje, gdzie brakowało łóżek albo miejsc w szpitalach, albo nie do końca wiadomo było, jak z tymi miejscami jest. Jak ta sytuacja wygląda w Białymstoku i w naszym województwie? Czy w ogóle były jakieś takie krytyczne momenty z pani wiedzy?
Nie mam takiej wiedzy, natomiast na SOR-ze zawsze są takie sytuacje, że rozładowanie tego ruchu, ten napór główny pacjentów jest na SOR-y i izby przyjęć i tam to są te najbardziej gorące miejsca. Więc zawsze jest dużo do poprawienia, ale wszyscy się starają.
Wiadomo już, które szpitale powiatowe w Podlaskiem, chodzi o Augustów i Bielsko-Podlaskie, są przekształcone w zasadzie już od dziś w tak zwane jednoimienne w związku z potrzebą zwiększenia liczby miejsc. Które szpitale mają przejąć tych pacjentów bezcovidowych od tych dwóch szpitali? Jak to się będzie działo? Czy może pani coś bliżej powiedzieć?
Oddziały, które są specjalistyczne, będą przekazywały do tych siostrzanych oddziałów w innych szpitalach, które nie zostały dedykowane COVID, czyli oddziały internistyczne, na przykład po porozumieniu z oddziałem ze szpitalem w Bielsku Podlaskim, będą sukcesywnie przyjmować. Także tutaj porozumienie między dyrektorami szpitali i ordynatorami oddziałów ustalają, gdzie którzy pacjenci mogą być przekazani.
Z informacji, które płynęły z tych centralnych mediów, minister Niedzielski powiedział, że będą kierowani do najbliższych miejscowości, w których są te szpitale powiatowe. Czyli z tego wynika, że pacjenci z Augustowa, ci, których jeszcze tam w tej chwili doleczają, czy też te końcowe zabiegi wykonują, to albo pójdą do domów, będą wypisani, albo też zostaną przekazani ci pacjenci do Suwałk najprawdopodobniej, tak?
Do najbliższych, jeżeli będą wymagali hospitalizacji. Na pewno część opieki muszą przejąć lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli pacjent nie wymaga już leczenia szpitalnego, a wymaga dalej leczenia. Może te kryteria tutaj będą troszeczkę też zmieniane, żeby tych pacjentów wypisywać do domu, jeżeli jest taka możliwość. No i najbliższe szpitale tam, gdzie będą miejsca.
W każdym województwie ma być przygotowany szpital tymczasowy. Już wiadomo, że w Białymstoku planowane jest utworzenie takiego szpitala w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego, tak?
Słyszałam o takich przymiarkach, ale to jest sukcesywnie będzie rozwijane. W tej chwili przygotowujemy oddziały jeszcze na terenie szpitali.
A jeżeli chodzi o możliwości stworzenia takiego tymczasowego szpitala, według Pani wiedzy i doświadczenia, ile to czasu może zająć i co tam musi się zmienić, żeby były warunki do tego, żeby leczyć skutecznie pacjentów? Jakich? Czy takich cięższych, czy lżejszych?
Nie wiem, jak to logistycznie będzie rozwiązane, dlatego że ja już w takie szczegóły techniczne nie jestem wprowadzona, natomiast myślę, że to jest dla tych pacjentów, których należy obserwować i którzy nie wymagają takich agresywnych interwencji takich medycznych typu respirator, bo ci pacjenci powinni być przekazani do oddziałów intensywnej terapii. Mam nadzieję, że taki scenariusz nigdy się nie ziści, że będziemy musieli montować respiratory w tej hali sportowej, że jest to na wszelki wypadek, że trzeba być przygotowanym, natomiast no, nie dojdzie do wykorzystania tych miejsc.
No dobrze, ale hala to nie wszystko, nawet łóżka to też nie wszystko, inny sprzęt to też nie wszystko, najważniejsi są ludzie. A co wiadomo na temat liczby, a właściwie potrzeb liczebnych osób niezbędnych do właśnie obsługi tego całego sprzętu, czyli lekarzy, pielęgniarek, specjalistów, anestezjologów?
No bardzo trudne pytanie. Na pewno trzeba zaangażować też inne służby poza samymi medykami. Słyszałam, że rozważani są strażacy, którzy są przygotowywani do takiej, do pomocy medycznej. Uruchamiani są rezydenci, nadana im będzie większa samodzielność ostatnich lat przed zdaniem egzaminu specjalizacyjnego. Głównie chodzi o rezydentów interny. No i nie wiem, kto jeszcze mógłby być, bo przeszkolenie kogoś do takich specjalistycznych procedur to jest jednak wymaga czasu.
A czy z Pani wiedzy już takie szkolenia się odbywają? Chodzi o rezydentów na przykład.
No dokonuje się już tutaj pewnych przesunięć i już te szkolenia trwają. Na razie dotyczy to zmiany miejsca pracy. W planach mają oni się zająć tymi pacjentami, którzy nie wymagają aż tych agresywnych działań, czyli tych pacjentów lżejszych bądź pacjentów, którzy już są w fazie rekonwalescencji. No to... Natomiast to są pacjenci z wielochorobowością. Nawet jak wychodzą z COVID-u, to jednak wymagają opieki szpitalnej, bo to są pacjenci z niewydolnością krążenia czy innymi chorobami.
To w takim razie ile trzeba czasu, żeby takiego rezydenta no, przeszkolić tylko z tego powodu, że on zmienia miejsce swojej pracy? Czy to się da zrobić w tydzień, w miesiąc?
Nie, absolutnie. Ja uważam, że rezydenci są na tych późniejszych latach są znakomicie przygotowani już, dlatego że przeszli przez wszystkie oddziały w trakcie swojego stażu. I to jest no to najbardziej, powiedziałabym, pracowita część personelu medycznego. To są rezydenci właśnie.
Pytam dlatego, że tu chodzi o zaufanie i o to poczucie bezpieczeństwa, żeby ten, kto no, niestety trafi na takie miejsce, no, może nowe, nie stałe.
Proszę się nie obawiać. No właśnie. Proszę się nie obawiać. Rezydenci będą zawsze pod nadzorem specjalistów.
Czy w tej chwili, czy pod Pani kierownictwem, czy opieką są już jacyś tacy właśnie rezydenci?
No jesteśmy w trakcie tutaj ustalania.
Czyli z tego wynika, że ten proces trwa. No, nie odpowiedziała mi Pani tak do końca, jak to długo może potrwać, ale myślę, że skoro oni są na bieżąco szkoleni i byli na różnych oddziałach, to jest tylko kwestia no, po prostu wdrożenia się...
Adaptacji do nowego oddziału, tak.
No dobrze, a czy jeżeli ktoś nie był jeszcze przeszkolony, w ogóle nie pracował w takich placówkach i mówię o tych strażakach, które na przykład będą ratownikami medycznymi i chętnie się zgłoszą nawet być może do pracy w takim tymczasowym szpitalu, to jak długo taki człowiek powinien no, mieć styczność, żeby po prostu potem już nie gubić się w tych wszystkich procedurach, które będą obowiązywać?
To jest kwestia organizacji i logistyki, natomiast w tych czynnościach resuscytacyjnych to oni już są przeszkoleni. To nie jest szkolenie na bieżąco. To są ludzie już przeszkoleni, którzy umieją badać parametry życiowe, umieją ocenić stan pacjenta, czy wykonać podstawowe te czynności ratujące życie. Natomiast kwestia, jak to będzie zorganizowane, to muszę powiedzieć, że jest no, trudne pytanie. Myślę, że oni będą... nie miałam kontaktu z tymi pracownikami, więc nie mogę powiedzieć o swoich osobistych doświadczeniach.
Ale najważniejsze, że wczoraj nie wiedzieliśmy, a dzisiaj już wiemy, gdzie ma być zlokalizowany ewentualny taki tymczasowy szpital i są do tego przygotowania. Z tego, co słyszę, to nawet już pani profesor zajmuje się takimi ludźmi, którzy ewentualnie mogliby również tam w jakimś zakresie wykonywać obowiązki nie tylko ratownicze, ale lecznicze. A wiemy, że mamy dwa nowe szpitale, jednoimienne. Mamy też 7 nowych izolatoriów. I teraz jest pytanie, jakie znaczenie dla opanowania tej pandemii mogą mieć właśnie te izolatoria?
Bardzo duże, bo to jest miejsce możliwości izolowania pacjentów, którzy są zakażeni, bo nie oczekują na wynik, czy są zakażeni, czy nie. I przecinamy tę drogę transmisji, czyli zapewniamy im warunki, że nie będą się kontaktowali z innymi ludźmi, czyli osoba zakażona, ale która czuje się relatywnie dobrze, nie będzie transmitowała, nie będzie rozpraszać tego wirusa dalej, nie będzie go sprzedawać w rodzinie czy wśród znajomych, bo będzie miała warunki, żeby przeczekać ten okres zakaźności w warunkach izolacji.
Wiem, że te izolatoria powstały w hotelach w Łomży, Wasilkowie, Bielsku Podlaskim, Augustowie, w dwóch nawet, w Suwałkach i w Serwach. No i mają one być zabezpieczeniem właśnie dla szpitali i to tych szpitali głównych, czyli Białystok, Łomża, Suwałki, Augustów i Bielsk Podlaski oraz Grajewo. W sumie to ma być 350 miejsc, a wiemy, że do tej pory niewiele, tam kilka było zajętych przynajmniej na wczoraj. Według pani oceny, jak ta sytuacja z tymi izolatoriami, można się połamać na nazwie, będzie się rozwijała? Jak szybko one mogą być zapełniane i czy ewentualnie mogą być jeszcze kolejne?
Do tej pory wszyscy chętnie jednak pozostawali w domu, zachowując warunki izolacji i separacji od członków rodziny. To jest zarezerwowane dla tych osób, które absolutnie nie mogą takich warunków sobie zapewnić. No wraz z przyrostem zakażeń pewnie liczba osób, które nie mogą w żaden sposób odizolować się od reszty członków rodziny, będzie nam wzrastać, więc mam nadzieję, że te miejsca są przygotowywane z dużym zapasem.
Ile trwa pobyt w takim izolatorium?
Uważamy, że od pierwszego dodatniego wyniku, jeżeli nie ma objawów, albo od pierwszych objawów, to jest około 10 dni. To jest 10 dni, to jest urzędowo nadany czas izolacji, to jest 10 dni.
Minister zdrowia powiedział, że w przyszłym tygodniu możemy wejść z liczbą 15-20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Według ministra taka liczba może być w Polsce. To ilu potwierdzonych przypadków możemy się spodziewać w województwie podlaskim, skoro w poniedziałek mieliśmy 283 zdiagnozowane w ciągu doby?
Trudno powiedzieć, ale mam nadzieję, że te restrykcje, które wprowadzamy i apelowanie do tych rozsądnych zachowań, czyli do dystansowania się, powolni nam przyrost tych przypadków. W związku z tym prognozowanie w oparciu o ten przyrost, który był w ubiegłym tygodniu, może jest troszkę na wyrost. Mam nadzieję, że będzie nam się spłaszczać ta krzywa dzień po dniu.
A co musimy robić, żeby wyhamować ten gwałtowny wzrost zakażeń? My, jako normalni mieszkańcy.
Dokładnie to samo, co do tej pory, czyli pamiętać o dystansie i pamiętać o maseczkach. Same maseczki nie gwarantują nam zapobieżenia transmisji, tylko w połączeniu z innymi zachowaniami, czyli trzymaniem dystansu i dezynfekcją rąk. No i starajmy się unikać spotkań. I tutaj muszę powiedzieć, już z osobistych doświadczeń, własnych spostrzeżeń, pilnujemy się wychodząc do sklepów, do urzędów czy w środkach komunikacji, natomiast zapominamy o tym dystansie, kiedy się spotykamy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi.
A wielu epidemiologów i lekarzy zakaźników zwraca uwagę, że bawełniane maseczki nie chronią przed zakażeniem. Podobnie zresztą jak te wszystkie przyłbice, kiedy usta i nos nie zasłania żadna maseczka.
No żadna maseczka absolutnie nie uchroni nas przed zakażeniem, natomiast chroni przed emitowaniem zakaźnego aerozolu i pozostawianiem go w powietrzu. Czyli te, im słabsza maseczka, tym te grubsze krople zatrzymuje, tę parę wydychaną zatrzymuje, co czujemy, bo ta maseczka wilgotnieje bardzo szybko. Natomiast jeżeli dwie osoby już mają maseczkę i trzymają dystans, to wtedy ryzyko zakażenia zmniejszamy rzeczywiście w sposób bardzo istotny.
Mówi się nawet o tym, że teraz wychodząc w większych miastach na ulicę, natkniemy się na kogoś, kto z pewnością zakaża. W takim razie co w tej sytuacji robić? No, o czym koniecznie pamiętać?
o tym, żeby mieć samemu maseczkę i żeby nie skracać tego dystansu, ponieważ ten aerozol zakaźny jednak ma określony dystans zakażania. Także utrzymując dystans, zmniejszamy znacznie to ryzyko.
Mamy już pewne doświadczenia osób, które były na kwarantannie, były nawet z osobami, które miały potwierdzone właśnie testy, że są zakażone SARS-CoV-2, ale im się nie przytrafiło zakażenie, więc jak to jest z tym czasem przebywania z taką osobą? Czy nawet jeśli jesteśmy w pobliżu, a zachowujemy właśnie ten dystans co najmniej dwumetrowy, mamy maseczkę na sobie, ta druga osoba też ma maseczkę, to czy w ten sposób mamy już potwierdzone doświadczenia, że unikniemy zakażenia?
Bardzo w istotny sposób zmniejszymy też. Rzeczywiście mamy takie doświadczenia, że osoby z pracowników medycznych nie zakażały swoich kolegów pracując w maseczkach czy przebywając w maseczkach. Natomiast samo zakażenie jest wynikiem nie tylko tej protekcji, ale też własnej immunologii. Jeżeli trafimy na osobę bardzo podatną, wrażliwą, która jest w okresie takiego dołka immunologicznego, czyli słabszej odporności z różnych powodów, stresu, niedostania, złej diety, to ryzyko się zwiększa. Także to jest wypadkowa kilku czynników, ale maska i dystans to jest to, co możemy kontrolować.
No a teraz mamy okres takiej chwiejnej pogody, na szczęście dzisiaj nawet ładnej, ale to się zmienia i bardzo szybko popadamy w przeziębienia, katary łapiemy. Szczególnie na co tu trzeba uważać i czego nie robić?
To, co zawsze w takiej porze, pilnować, żeby nie przebywać w pomieszczeniach o dużej różnicy temperatur, czyli unikać dużego skoku temperatur, czyli z grzania nie wychodzimy na zimne, z zimnego do bardzo gorącego, bo to jest ta przyczyna, która sprzyja rozwijaniu się infekcji, czego doświadczamy właśnie jesienią czy w tych miesiącach zimowych. Te różnice temperatur sprzyjają infekcjom górnych dróg oddechowych, nie tylko covidowych, wszystkim innym.
No w tej chwili mamy część szkół już na nauczaniu zdalnym, mówię o szkołach średnich i uczelniach wyższych, natomiast jeszcze podstawówki ciągle są w normalnym ruchu i jest pytanie, czy te proponowane, czy też sugerowane rozwiązania takie, że te młodsze dzieci przychodzą do szkoły, a te starsze dzieci, czwarta, piąta, czy tam piąta, szósta, siódma, ósma klasa, uczą się jednak hybrydowo, czy też w ogóle zdalnie, czy to rozwiązanie ma sens? Z punktu widzenia epidemiologa.
Na pewno ograniczanie kontaktów ma sens, tylko do jakiego stopnia to też zależy od sytuacji epidemiologicznej w danej szkole, w danym regionie. Wiemy, że źle dzieci znoszą bardzo to nauczanie zdalne, więc trzeba je ograniczać do minimum, ale jeżeli sytuacja tego wymaga, to jednak trzeba przejść na to hybrydowe, a wręcz całkiem na nauczanie zdalne, przynajmniej przez jakiś czas.
No wiem, że wśród nauczycieli też jest obawa, że mogą coś przynieść do domu właśnie od dzieci, po których nawet nie widać, że mają jakiekolwiek symptomy zakażenia.
Dokładnie, dlatego zalecamy jednak rozważenie zakładania maseczek, szczególnie w sytuacji czy zmiany klas, czy przebywania na korytarzu. No też odpowiedniego trzymania dystansu, jeżeli na ile to jest możliwe, wietrzenia klas. Wszystkie te działania, o których wiemy, prewencyjne.
No i zwiększania odporności, ale o odporności to będziemy właśnie mówili w dalszej części audycji. Ja już teraz dziękuję pani profesor za tą ocenę sytuacji obecnej i za odpowiedź na pytania. No i do usłyszenia pewnie za tydzień, a my za chwilę będziemy rozmawiać z panią profesor Lucyną Ostrowską właśnie o tej odporności. Polscy specjaliści rozpoczną wkrótce badania, które mają wykazać, czy mikrobiom jelitowy może wpływać na ryzyko zakażenia koronawirusem i przebieg COVID-19. Pani profesor Lucyna Ostrowska jest naszym gościem, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, no to jaki jest wpływ bakterii jelitowych na układ odpornościowy?
Powiem tak, od wielu lat wiemy, że w naszych jelitach zamieszkuje bardzo duża liczba bakterii, a żeby sobie uzmysłowić, jak duża liczba, to powiem, że każdy z nas nosi około 2 kg tych bakterii, a nawet 2,5, jak niektórzy badacze twierdzą, więc jest to ogromny genom, ogromny potencjał i te bakterie nie są tylko tak sobie, że one tam sobie żyją, wojują ze sobą o pokarm, bo mamy te bakterie probiotyczne i dysbiotyczne, czyli te pożyteczne dla nas i te, które są uważane za takie patogeny. No więc biorąc pod uwagę ten mikrobiom, który tam w tych jelitach jest, no on ma za zadanie utrzymać taką względem siebie stałą harmonię, czyli odpowiednią proporcję między tymi dobrymi, mówiąc w bardzo dużym skrócie, a złymi bakteriami, bo każdy z tych bakterii ma swoją funkcję do spełnienia, więc nie jest tak, że my chcąc poprawić mikrobiom musimy zostawić tylko bakterie probiotyczne, czyli te, które nam służą, bo zabraknie nam chociażby do rozkładu resztek pokarmowych, tych, które uważamy za patogeny, a uważamy je za patogeny wtedy, kiedy przenikają do naszego układu immunologicznego i go atakują. I teraz dlaczego pomysł na takie badanie? Wiemy, że mikrobiom jelitowy kontaktuje się z układem odpornościowym, czyli tak zwanym galtem, który znajduje się dokładnie tuż pod ścianą jelita, mówiąc o środkach, chcąc to jakby zobrazować. Wolałabym to narysować i Państwu pokazać, bo mamy coś takiego jak bariera jelitowa. Bariera jelitowa to jest bardzo złożony konglomerat zarówno z nabłonka jelitowego, jak z naczyń, jak z unerwienia i jak właśnie z tych otoczek komórek układu odpornościowego, z którym bakterie na co dzień się kontaktują. I w tej chwili wiemy, że te bakterie kontaktując się z systemem immunologicznym wytwarzają naszą odporność, czyli mówiąc wprost, koło na granicy ściany jelitowej stoi takie wojsko, które ma za zadanie, jeśli coś przenika przez barierę jelitową, i rozpoznać, czy jest to coś prawidłowego, czy nieprawidłowego i strzelać do tak zwanego wroga. Co się w związku z tym może zadziać w takim układzie? No jeżeli dochodzi do tak zwanego uszkodzenia bariery jelitowej i ta bariera jelitowa, mówiąc też w bardzo dużym skrócie, takim językiem popularno-naukowym, niemedycznym, ulega rozszczelnieniu, czyli tworzy się takie przeciekające jelito i tak czasami w sloganach mówimy o przeciekającym jelicie, wtedy do tego wojska zaczynają strzelać antygeny z naszego pokarmu, ale też uwalniane z bakterii, zwłaszcza gramujemnych, które mają taką osłonkę polisacharydową i ta osłonka staje się takim silnym, zapalnym antygenem, który strzela do naszego wojska. No i niestety wojsko z czasem osłabnie, a skoro osłabnie, no to już nie walczy i nie jest tak czujne, jak było przed tym strzelaniem. Stąd dochodzi do tak zwanego ogólnego procesu zapalnego. No i ten proces zapalny, oczywiście tocząc się w naszym ustroju, wywoła nam różne choroby, między innymi choroby górnego odcinka czy dolnego odcinka układu oddechowego, albo choroby skóry, albo choroby kości, albo znamy inne jeszcze choroby, nawet choroby metaboliczne, które są zależne od tego stanu zapalnego.
A co to znaczy, że ktoś ma zubożony mikrobiom jelitowy i nieprawidłowe bakterie jelitowe?
To znaczy, że zaburzył proporcje między tymi bakteriami probiotycznymi, czyli tymi sprzyjającymi nam, tymi zdrowotnymi bakteriami, tymi, które wzmacniają przez kontakty to nasze wojsko, żeby było czujne, w stosunku do tych bakterii patogennych, czyli takich, które strzelając do naszego wojska je osłabia i zmniejsza odporność. Czyli to jest zaburzenie proporcji między probiotycznymi bakteriami a dysbiotycznymi.
No dobrze, to w takim razie od czego zależy ten skład prawidłowy mikrobiomu jelitowego?
No na pewno od tego, czym się odżywiamy, bo mamy już mnóstwo badań naukowych na ten temat, że dieta moduluje to, jakie bakterie są w naszym przewodzie pokarmowym. I jakby na dowód tego są takie badania bardzo skrajnych populacji, na przykład populacji afrykańskich żywiących się tylko i wyłącznie roślinami, w stosunku na przykład do populacji skrajnie mięsożernej, czyli na przykład populację eskimosów. No i wiemy, że ta z jednej strony dieta roślinna buduje zupełnie inną mikrobiotę jelitową w stosunku do diety eskimosów, którzy odżywiają się stricte produktami mięsnymi, ale też rybami i kwasami tłuszczowymi omega-3.
No ale
i
wiemy.
Taką najgorszą dietą jest dieta tak zwana zachodnia, czyli nasza dieta, która jest też do niej zaliczana, mianowicie dieta z dużą zawartością białka, zwłaszcza pochodzącego z mięsa i to zwłaszcza z mięsa czerwonego i dieta uboga w błonnik pokarmowy, bo dieta uboga w błonnik pokarmowy z kolei zabiera pożywkę dla tych dobrych bakterii, bo te dobre bakterie właśnie odżywiają się produktami wysokobłonnikowymi. To jakby jest w takim dużym skrócie, jak dieta może wpłynąć na zaburzenia naszej mikrobioty jelitowej. Natomiast oczywiście musimy sobie powiedzieć, że są inne czynniki, leki. I myślę, że od dawna wszyscy słuchacze wiedzą, że jak stosują antybiotyki, to zawsze lekarz mówi po antybiotyku zastosuj probiotyk. Czyli już to był dowód na to, że antybiotyki powodowały poza korzystnym działaniem, które mają zrobić w stosunku do patogenu, który spowodował dany proces zapalny w ustroju, to jeszcze zubożają naszą mikrobiotę w te pożyteczne bakterie. I wtedy dawaliśmy pacjentom po antybiotykoterapii suplementację probiotykiem. Czyli...
Ale to ostatnio jakoś to się chyba trochę zmieniło.
Tak, zmieniło się, bo się też i wiedza zmieniła. Dlatego, że zastosowanie po antybiotykoterapii przez tydzień byle jakiego, mówię byle jakiego i zaraz uzasadnię, dlaczego tak mówię, probiotyku nic nie zmieni. Dlatego, że w tej chwili polski rynek suplementów diety został zasypany tak zwanymi pseudoprobiotykami. Żeby zarejestrować i rozpowszechniać probiotyk w aptece, proszę sobie wyobrazić, że po prostu muszą być tam tylko w składzie podane szczepy probiotyczne, czyli te, które zostały uznane, a nawet nie same szczepy, a grupy czy rodzaje tych bakterii, bo to też ważne. Szczepy to jeszcze by było dobrze. Szczep to już jest coś dobranego, wycelowanego, znanego. Natomiast niestety przy suplemencie diety, który jest projektowany, jeśli chodzi o probiotyk, bierze się pod uwagę tylko duże cechy bakterii, czyli gatunek i rodzaj. No i wtedy, jeśli to jest zawarte i napisane przede wszystkim, że zawarte, bo suplementu się nie sprawdza, czy te bakterie tam żyją. I może się zdarzyć taka sytuacja, że nawet jeśli są dobre szczepy wzięte albo gatunki czy rodzaje wzięte do produkcji probiotyku, ale one są źle zablistrowane, źle przechowywane, w złych warunkach, w warunkach, gdzie może się dostać na przykład woda albo powietrze, no to te szczepy niestety mogą wydzielać metabolity, które są szkodliwe dla naszego ustroju albo mogą się nawzajem zjeść. W związku z tym tak naprawdę możemy wziąć probiotyk, gdzie albo nie ma probiotyku, albo ma niekorzystne metabolity tych bakterii. Mówię oczywiście o złym probiotyku, czyli takim, który jest źle zablistrowany, źle przechowywany. Część probiotyków musimy przechowywać w lodówce i to w odpowiedniej temperaturze, żeby ich nie zamrozić. Czyli na pewno nie na tylnej ścianie półeczki, która przystaje do tylnej ściany lodówki, bo tam możemy zamrozić ten probiotyk. Natomiast większość probiotyków nie nadaje się do przechowywania w temperaturze pokojowej. I to jeśli tych warunków nie zachowujemy, to właśnie zmieniamy to, co jest w tej kapsułce probiotycznej.
Z tego, co pani mówi, wynika, że jeżeli ktoś kupi sobie takie, pojemnik z probiotykiem, otworzy go, wypije trochę, zamknie i postawi, to już zrobi źle. No bo dostanie się tam powietrze.
No nie, bo jeśli jest to probiotyk, który jest przystosowany do warunków temperatury do 24 czy 25 stopni, to nic mu się nie stanie. Jeśli on jest dobrze zakapsułkowany i dobrze zblistrowany, czyli dobrze te kapsułki są w czymś umieszczone, albo w blistrze, albo w pojemniku. Każdy probiotyk ma swój opis i trzeba czytać, czy to ma być probiotyk, który musi stać w lodówce, czy on może stać w temperaturze pokojowej.
Ale ja mówię tutaj o tym, że jak już otworzymy, napoczniemy to i potem odstawimy, to nie zaszkodzi?
Nie. Jeśli to jest dobrze wyprodukowany i przechowywany probiotyk, to on zachowuje swój skład. Ja mówię o takiej sytuacji, kiedy ktoś kupuje probiotyk za 3,50, gdzie dobry blistr, żeby te kapsułki umieścić w takim blistrze farmaceutycznym, kosztuje 9,80, to znaczy, że te kapsułki zostały zapakowane pakowane w takie opakowanie, które absolutnie nie nadaje się do przechowywania tego probiotyku. W związku z tym ten probiotyk, to ja zawsze lubię powiedzieć sobie w takim momencie przykornie, że to tak robimy takie same ryzyko, jakby zjeść spleśniały jogurt. Może coś tam jeszcze będzie dobrego, a może coś złego i może jakoś to przetrwamy. Stąd też jest taka, no w tej chwili taka rozbieżność między tym, czy stosować u danego pacjenta albo u pacjentów probiotyki, czy nie stosować. I mamy tyle samo zwolenników, co przeciwników i między innymi z tego powodu, że mamy źle przypilnowaną dystrybucję probiotyków w Polsce i jakby nie nauczyliśmy farmaceutów, żeby oni zwracali uwagę konsumentowi, czyli kupującemu, jak dany probiotyk przechowywać. No i też nikt w Polsce nie kontroluje, jak ten probiotyk jest zapakowany i czy on jest aktywny w momencie, kiedy go kupujemy. I takich probiotyków badanych w Polsce tak naprawdę mamy 4.
No dobrze.
To z 260, jakie znalazłam w aptece.
No to z tego wynika, że jest duże ryzyko, że kupimy nie ten, co trzeba. Tak przynajmniej
no,
wynika
tak.
No, przy takich
niestety
proporcjach.
Tak.
No ale można też zmienić swoją mikroflorę, tak?
Tak.
I teraz na czym polega taki przeszczep mikrobiomu jelit?
No może tak. Musimy usystematyzować pewne pojęcia, bo probiotyk, który jest w tabletce czy w kapsułce, to jest tylko jakiś stworzony sztucznie przez producenta zestaw bakterii. Albo tam jest jeden szczep, albo tam jest kilka szczepów, albo bardzo dużo szczepów. Natomiast mikrobiom jelitowy, przebudowując przez transplanty kałowe, jakby zmieniamy cały ekosystem. Czyli biorąc transplant kałowy od osoby tak zwanej zdrowej, o której zaraz powiem, i przeszczepiając ten transplant kałowy dla osoby potencjalnie chorej, zmieniamy mikrobiom, czyli całe środowisko, nie tylko poszczególne szczepy, ale całe to środowisko, te dobre i te złe, czyli wprowadzamy dobrą proporcję bakterii probiotycznych do dysbiotycznych. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no oczywiście jak to wygląda. To nie jest tak, że to co ja widzę w tej chwili w internecie, że pan Zdzisio czy pan Jasio sprzedaje kał swojej żony, bo ona jest zdrowa i ludzie to kupują i nie wiem w jaki sposób łykają, po prostu nawet nie chcę o tym myśleć. Natomiast transplanty kałowe są robione rzeczywiście już jako standardy medyczne w jednym wskazaniu do tej pory, a tym wskazaniem to jest zakażenie i biegunka praktycznie występująca przy Clostridium difficile, która jest niemożliwa przez nas lekarzy z jakichś powodów do wyleczenia. Czyli jesteśmy nieskutecznie przy celowanych antybiotykach dojelitowych, czy w ogóle przy stosowaniu antybiotykoterapii szeroko-wachlarzowej. Wtedy dopuszczamy transplanty kałowe. Jest to dosyć droga w tej chwili metoda leczenia. Ponieważ no tak jak zawsze przy każdym transplancie, niezależnie czy to kałowy, czy tkankowy, musimy mieć badanych dawców. Czyli nie może to być osoba, którą my oglądamy, że ładnie wygląda, że tak naprawdę no mówi nam, że nie choruje, więc my od niej pobieramy kał, przetwarzamy to do możliwej formy podania, a mamy w tej chwili dwie możliwe formy podania, przez sondę albo dojelitową. I w związku z tym pobieramy ten kał i podajemy. No nie, to muszą być osoby bardzo dobrze przebadane, stąd jest bardzo trudno o te osoby tak zwanych dawców kałowych, kogo możemy uznać, że rzeczywiście ich mikrobiom jest dobry i że oni są zdrowi, bo z tym mikrobiomem jelitowym, z tym transplantem kałowym, gdyby pobierać od każdego, kto wygląda teoretycznie na zdrowego, to moglibyśmy przenieść jeszcze i inne choroby.
Tam doczytałem się, że to raczej osoby spokrewnione z bliskiego otoczenia powinny być nawet.
To jakby nasi badacze chcą iść trochę na skróty po prostu, bo jest jakby uznają, że skoro jest to ktoś spokrewniony, to będzie miał też inne znajdujące się w tym kale podobne alergeny, antygeny czy związki do osoby, której się przeszczepia. To tak trochę na skróty, żeby nie zrobić może więcej, żeby nie zrobić, znaczy może inaczej. Ja uważam, że taki transplant kałowy, tak uważa cały świat medycyny zajmujący się transplantami kałowymi, że ta osoba zdrowa musi być absolutnie przebadana pod względem wszystkich chorób, które mogłyby się wraz z tym transplantem kałowym przedostać, a poza tym musi być bardzo dobry, zbadany mikrobiom pod względem bakteryjnym, czyli musi być zbadane DNA tych bakterii, które znajdują się w tym transplancie kałowym. I stąd mówię o trudności metody, no i potem oczywiście obróbka tego kału po to, żeby go podać w odpowiedni sposób dla potencjalnego biorcy. No bo chyba nikt sobie nie wyobraża, żeby to było nieobrobione i w jaki sposób to pacjentowi można by było podać. Więc robi się specjalne takie przygotowane wlewki, które tak jak mówię, albo przez sondę założoną dojelitowo odgórnie, albo przez wprowadzenie elewatywami, czyli drogą kolonoskopową.
No dobrze, no to w takim razie dość już tych szczegółów. Rozumiem, że skuteczność tego leczenia jest sprawdzona przy tej jednej bakterii, która tam nie daje się zatrzymać poprzez wasze działania farmaceutyczne.
Co trzeba? Jest to w standardzie. Natomiast oczywiście, że jest stosowana też przy innych chorobach, ale nie weszło to jako postępowanie standardowe medyczne.
Czyli na pewno nie będzie stosowane przy podniesieniu odporności, bo to by było trochę coś nie to.
No, to jeszcze długie badania przed nami. Tak jest.
A co trzeba jeść, żeby mieć dobry mikrobiom jelitowy, ale także inne mikrobiomy, bo są przecież i oddechowy, i skórny, i moczowy.
Oczywiście.
Tego jest więcej.
No, całego osobno tematu nie wyczerpię. Może ja się skupię jednak na mikrobiomie jelitowym, bo czas nam ucieka.
Chodzi.
W związku z tym powiem tak. Przede wszystkim poza samą dietą, o której powiedziałam, że powinna być właściwa, czyli zawierać błonnie. Przede wszystkim odżywkę dla tych naszych bakterii pożytecznych, a ta odżywka to warzywa. I między innymi takie jak karczochy, jak cebula, czosnek, por, pomidory, co też nam się przyda przy zwiększaniu odporności, bo one mają też inne czynniki, nie tylko odżywiające bakterie pożyteczne przy odporności. Na pewno owoce, na pewno orzechy i pestki, na pewno nasiona roślin strączkowych. No i pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym myślę o wszystkich ciemnych kaszach gruboziarnistych, o ciemnym makaronie, ciemnym ryżu. To na pewno jest pożywka dla naszych bakterii. I tak zwane wystudzone ziemniaki. Ziemniaki wystudzone mają w sobie tak zwaną oporną skrobię, które bardzo lubią nasze bakterie, te probiotyczne. To jakby pożywka dla naszych bakterii. No i ta nasza dieta zachodnia musi się jednak zmienić na tą dietę taką przeciwzapalną i być może jeszcze zdążymy troszeczkę o tym powiedzieć, ale jeszcze chcę coś powiedzieć bardzo ważnego. Nasz mikrobiom jelitowy osłabimy stresem. No jak się teraz w tej sytuacji nie stresować? No więc właśnie znowu musimy myśleć, że musimy zadbać o naszą mikrobiotę, bo stres je niszczy. No i teraz znaleźć sposoby na odreagowanie tego stresu, albo z kolei bardzo dobrze się odżywiać, no i dawać pożywkę dla tych bakterii i suplementować się dobrym probiotykiem. No jest jakieś z tego rozwiązanie i wyjście. Na pewno naszą mikrobiotę jelitową zmieni również samo takie podejście do naszego życia, czyli niesystematyczne odżywianie, takie niemyślenie o tym, co jemy, tabletki, które łykamy. No w tej chwili dużo ludzi zaczęło się suplementować. Pamiętajmy, że suplementy, może i one zwiększą nam stężenie witaminy C czy witaminy D, czy cynku, czy magnezu, ale to wszystko też zaburza naszą mikrobiotę, więc stosując suplementy znowu, no takim najgorszym, ale jednocześnie najszybszym rozwiązaniem jest stosowanie probiotykoterapii albo, i to chyba warte podkreślenia, jest jedzenie produktów zawierających te bakterie mlekowe, czyli na pewno produkty mleczne, jeśli ktoś je dobrze toleruje. Na pewno jogurty. Tak, właśnie do tego zmierzam. Produkty mleczne, ale te ukwaszone, zawierające bakterie, no i kiszonki, o których pan redaktor wspomniał. I myślę, że do łaski jak najszybciej powinna wrócić nasza kapusta kwaszona, ogórki kwaszone, ale w tej chwili możemy robić kiszonki również z pomidorów, z bakłażana, z karczocha, z kalafiora czy z brokułu. Więc to są zawsze produkty bardziej wartościowe niż nawet te surowo spożyte, bo ukwaszone będą jeszcze miały te bakterie mlekowe.
Skoro mówimy o jedzeniu, to niestety podjadamy w czasie, kiedy częściej jesteśmy w domu, czy na pracy zdalnej,
właśnie,
czy w ogóle w czasie stresu. No i wtedy popadamy w otyłość. A otyłość to przecież przyczyna powikłań, zwłaszcza właśnie przy chorobach takich, które teraz mamy.
Powiem tak, już Chińczycy, jak byli w rozwoju pandemii, zaczęli publikować prace naukowe mówiące o tym, że wraz z pandemią, mimo tego stresu i zamknięcia, ludzie przybierają na wadze. To była jakby pierwszy ich komunikat, a drugi komunikat był taki, że szybciej umierają im pacjenci otyli i w zasadzie opublikowali mnóstwo prac mówiące o tym, że 2/3 wśród tych zgonów, które były w Chinach, a potem potwierdzili nam to Włosi i Anglicy w pierwszym rzucie pandemii, że znacznie większa część pacjentów, którzy umarli z powodu powikłań toczących się w wyniku zakażenia COVID-19, to pacjenci otyli. I w związku z tym cały świat nauki skupił się nad tym i pochylił nad tym tematem. I okazało się, że nie umieramy z powikłań dlatego, że jesteśmy otyli, ale otyłość generuje te wszystkie choroby, które powodują tak zwane obciążenie metaboliczne, czyli nadciśnienie tętnicze, czyli miażdżyca, czyli choroba niedokrwienna serca, czyli cukrzyca, ale też otyłość generuje zespół bezdechu sennego, a wręcz pogorszenie samego oddychania w związku z tym, że tutaj COVID najczęściej atakuje nam układ oddechowy, no to niestety u osób otyłych ten układ oddechowy może być dużo słabszy niż u osób szczupłych.
Na koniec wiem, że pani profesor w tej chwili nawet prowadzi badania i leczenie osób właśnie z otyłością, ale i z wysokim ryzykiem, czyli po zawale.
Teraz jakby mamy na ten czas covidowy jakby jeszcze możliwość wsparcia naszych pacjentów, ale w tej chwili mamy program tylko dla pacjentów, którzy mają nadwagę albo otyłość i są po zawale, ale nie mają cukrzycy.
Jacy to są pacjenci? Kogo by pani potrzebowała?
No potrzebowałabym pacjentów, którzy przebyli zawał, nie mają obecnie cukrzycy i mają otyłość i chcieliby wzmocnić własny organizm i lecząc tą otyłość uchronić się niejako od powikłań tej otyłości.
A jak to się zgłosić do pani?
Bardzo proszę zarejestrować się w poradni Konsylium na ulicy Legionowej 9A i podam szybciutko numer do rejestracji, telefon 85 kierunkowy oczywiście, 74 20 433. Powtórzę, 74 20 433.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwa gościem telefonicznie były dzisiaj profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego, także Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie. Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie możemy odsłuchać na stronie internetowej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby podpowiedzieć jakiś temat, no niestety w tym czasie ciągle jest on jakoś powiązany z koronawirusem, to bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl, a za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.